Lekcja 13. 30 marca. Wszystko nowym czynię. Tekst pamięciowy. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Objawienie Jana 21, 5. Zniszczenie eschatologicznego Babilonu jest złą nowiną dla tych, którzy współpracowali z tym odstępczym systemem religijnym. Jednak dla ludu Bożego jest to dobra nowina. Zobacz objawienie Jana 19, 1-7. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką przetecznicę, która skaziła ziemię przeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców, i 4 postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się. Babilon był odpowiedzialny za nakłonienie sił politycznych do prześladowania i mordowania naśladowców Boga. Zobacz objawienie Jana 18, 24. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Zniszczenie tego wielkiego wroga oznacza wyzwolenie i zbawienie dla wiernego ludu Bożego. Wraz ze zniszczeniem Babilonu modlitwy wiernych wyznawców Boga ukazane w scenie piątej pieczęci zostają wreszcie spełnione. Ich wołanie: kiedyż, Panie? Objawienie Jana 6, 10, wyraża wołanie uciskanego i cierpiącego ludu Bożego od Abla aż do czasu, gdy Bóg ostatecznie usprawiedliwi swoich wiernych. W Apokalipsie Jana lud Boży znajduje zapewnienie, że zło, uciski i cierpienie skończą się definitywnie. I oto nadszedł czas, by Chrystus założył swoje wieczne królestwo. Pozostałe rozdziały Apokalipsy Jana opisują unicestwienie nie tylko eschatologicznego Babilonu, ale także szatana i wszelkiego zła. W tych rozdziałach otrzymujemy także wgląd w ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego. Niedziela. 24 marca. Weselna uczta baranka. Przeczytaj objawienie Jana 19, 6-9 i Ewangelia Jana 14, 1-3. Dlaczego uczta weselna jest właściwą ilustracją długo oczekiwanego połączenia Chrystusa z Jego ludem? Objawienie Jana 19, 6-7. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się. Ewangelia Jana 14, 1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. 2000 lat temu Chrystus opuścił swój niebiański dom, by zaprosić swoich wyznawców na weselną ucztę, która odbędzie się po jego zaślubinach z jego oblubienicą. Zawarcie małżeństwa symbolizuje przyjęcie przez Chrystusa jego królestwa. Święte miasto, Nowe Jeruzalem. Nazwane jest oblubienicą, małżonką baranka. W Apokalipsie Jana lud Boży przedstawiony jest jako zaproszeni na ucztę weselną goście. Będąc gośćmi, nie mogą być jednocześnie oblubienicą. W przypowieści z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza użyty jest podobny symbol uczty weselnej. Wynika z niego wyraźnie, że sąd śledczy będzie miał miejsce przed uroczystością weselną. Zanim bowiem uczta się rozpoczęła, król przyszedł, aby przypatrzeć się gościom, czy są odziani w szaty weselne, to jest w nieskalane szaty charakteru wybielonego we krwi baranka. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu oblubieniec powrócił do domu swego ojca, by przygotować miejsce dla swego ludu, to jest swoich gości weselnych. Podczas przygotowywania się na jego powrót pozostali oni na ziemi. Przy końcu świata on przyjdzie powtórnie i zabierze ich do domu swego ojca. W objawieniu Jana 19:8 czytamy, że czysty i lśniący bisior, lniana tkanina, został dany oblubienicy Chrystusa. To oznacza, że goście weselni, którzy wejdą do miasta, nie przypisują sobie żadnej zasługi w związku ze swoimi dobrymi uczynkami. Choć czysty i lśniący bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, to uczynki te są wynikiem ich jedności z Chrystusem, który żyje w nich. Tak więc owe szaty symbolizują Jego sprawiedliwość oraz fakt, iż dzięki Jego sprawiedliwości Jego wyznawcy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14:12. Będąc na ziemi, Jezus opowiedział przypowieść o uczcie weselnej. Jeden z gości wybrał się na tę ucztę we własnej szacie, zamiast w szacie weselnej dostarczonej przez króla, wskutek czego został wyrzucony z wesela. Objawienie Jana 3:18 wskazuje, że szata sprawiedliwości Chrystusa, złoto wiary i miłości oraz maść Ducha Świętego, przywracająca duchowy wzrok, to największe potrzeby ludu Bożego żyjącego w czasach końca. Oferta Jezusa dla Laodycejczyków, by nabyli od Niego te dary, wskazuje nam, że On domaga się czegoś w zamian za to, co nam oferuje. Otóż żąda oddania Mu naszej rzekomej samowystarczalności i pewności siebie, a w zamian daje nam życie pełne posłuszeństwa Jemu i zaufania do Niego jako naszej jedynej nadziei na zbawienie. Nie jesteśmy zbawieni dzięki naszym dobrym uczynkom, ale jakie sprawiedliwe uczynki jasno określają Twoje życie w wierze? Poniedziałek. 25 marca. Koniec Armagedonu. Przeczytaj objawienie Jana 19:11-16. Jak nazywa się jeździec na białym koniu i co oznacza ostry miecz wychodzący z jego ust? Co mówi to nam o tym, jak to jest znaleźć się ostatecznie po zwycięskiej stronie? Objawienie Jana 19:11-16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Widzimy tu opis powtórnego przyjścia Chrystusa i spełnienia Jego obietnicy. Przyjścia tego oczekiwali wierzący we wszystkich czasach. Jego lud, podobnie jak sam Jezus, opiera swoją wiarę na Słowie Bożym. Objawienie Jana 19:11-16 jest zwieńczeniem wielu zwycięstw Jezusa, zwycięstwa nad szatanem w niebie, zwycięstwa nad szatanem na pustyni, zwycięstwa na krzyżu i ostatecznego zwycięstwa podczas powtórnego przyjścia. Na wschodzie pojawia się mały biały obłok wielkości połowy ludzkiej dłoni. Jest to obłok otaczający Zbawiciela. Lud Boży wie, że to znak Syna Człowieczego. W uroczystym milczeniu wszyscy obserwują, jak obłok zbliża się, rośnie i staje się coraz wspanialszy, aż w końcu przekształca się w olbrzymi jaśniejący obłok chwały, który na dole otoczony jest pożerającym ogniem, a na górze tęczą przymierza, to Jezus zbliża się jako potężny zwycięzca. Nie jest to już mąż boleści pijący gorzki kielich zniewagi i bólu, lecz zwycięzca na niebie i ziemi, który osądzi żywych i umarłych. Jest wiernym i prawdziwym, który sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I szły za nim wojska niebieskie. Towarzyszy mu niezliczony orszak świętych aniołów śpiewających hymny na jego cześć. Wydaje się, że niebo jest pełne świetlanych postaci, krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Ludzkie pióro nie zdoła opisać wspaniałości tego obrazu, a śmiertelny umysł jej pojąć. W drugi list do Tesaloniczan 1:8-10 Paweł podaje kolejny opis ostatecznego zwycięstwa Chrystusa podczas jego powtórnego przyjścia, gdy wszystkie świeckie i religijne potęgi, które knuły przeciwko niemu, zostaną unicestwione, a jego lud zostanie wyzwolony i obdarzony życiem wiecznym. 19 rozdział Apokalipsy Jana opisuje dwie uczty, jedną w objawienie Jana 19:9, a drugą w objawienie Jana 19:17-18. Na pierwszej uczcie ludzie będą osobami spożywającymi, a na drugiej – żerowiskiem. Trudno sobie wyobrazić większy kontrast w przedstawieniu tego, co jest stawką wielkiego boju dla każdego człowieka. Czego te sceny powinny nauczyć nas o tym, jak poważnie powinniśmy traktować naszą misję, do której wzywa nas nasza wiara? Wtorek. 26 marca. Milenium. Przeczytaj objawienie Jana 20:1-3 oraz Księga Jeremiasza 4:23-26. Jaki będzie stan ziemi podczas milenium? W jaki sposób szatan zostanie związany łańcuchem? Objawienie Jana 20:1-3. I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Księga Jeremiasza 4:23-26. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia, ku niebu a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. Szczególny okres 1000 lat, milenium, rozpocznie się po powtórnym przyjściu Chrystusa. W tym czasie szatan i upadli aniołowie będą związani łańcuchem. Skucie szatana łańcuchem jest symboliczne, bo duchowe istoty nie mogą być ograniczone fizycznymi środkami. Szatan będzie bowiem związany łańcuchem okoliczności. Plagi spustoszą ziemię i pozbawią życia wszystkie żywe istoty, cofając naszą planetę do stanu pustkowia i chaosu sprzed stworzenia. W takim stanie ziemia stanie się więzieniem szatana na 1000 lat. Ponieważ nie będzie nikogo, kogo mógłby kusić i dręczyć, szatan i jego demony będą zmuszeni rozmyślać o skutkach ich buntu przeciwko Bogu. Przeczytaj objawienie Jana 20:4-6. Gdzie będą przebywać odkupieni podczas milenium? Objawienie Jana 20:4-6. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Apokalipsa Jana wskazuje, że lud Boży spędzi milenium w niebie, czyli w miejscu przygotowanym dla zbawionych przez Jezusa. W swojej wizji Jan ujrzał odkupionych przed tronem Bożym jako królów i kapłanów biorących udział w sądzie nad światem. Jezus obiecał bowiem swoim uczniom: zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Ewangelia Mateusza 19:28. Także Paweł uczył, że święci będą sądzić świat. Ten sąd dotyczy uczciwości Bożych działań. Przez wieki szatan budził wątpliwości co do charakteru Boga i jego postępowania wobec stworzonych istot. W czasie milenium Bóg pozwoli odkupionym zbadać rejestry dziejów, by znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące uczciwości i jego decyzji co do losu potępionych, jak również jego prowadzenia w ich własnym życiu. Pod koniec milenium wszelkie wątpliwości co do sprawiedliwości Boga zostaną na zawsze wyjaśnione. Lud Boży przekona się ponad wszelką wątpliwość, że szatańskie oskarżenia były bezpodstawne. Zbawieni będą wówczas gotowi do tego, by podczas sądu ostatecznego być świadkami wymierzenia Bożej sprawiedliwości tym, którzy zostali potępieni. Kto z nas nie ma poważnych wątpliwości i trudnych pytań, które obecnie pozostają bez odpowiedzi? Jak o charakterze Boga świadczy fakt, że pewnego dnia odpowie On na wszystkie nasze trudne pytania? Środa. 27 marca. Nowe niebo i nowa ziemia. Po unicestwieniu grzechu ziemia zostanie odnowiona jako miejsce zamieszkania odkupionych. Jaki będzie ten nowy świat? W objawieniu Jana 21:1 Jan widzi nowe niebo i nową ziemię. Biblia mówi o trzech niebach, atmosferze, widzialnym kosmosie oraz siedzibie Boga. W objawieniu Jana 21:1 chodzi o atmosferę ziemi. Skażona ziemia i skażone niebo nie mogą przetrwać Bożej obecności. Zobacz objawienie Jana 21:1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Greckie słowo kainos, nowy, odnosi się do czegoś, co jest nowe pod względem jakościowym, a nie tylko w sensie następstwa czasowego. Nasza planeta zostanie oczyszczona przez ogień i przywrócona do stanu sprzed upadku. Zobacz drugi list Piotra 3:10-13. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Szczególnie interesujące jest to, że pierwszą rzeczą, której Jan nie dostrzega na nowej ziemi, jest morze. Fakt, iż Jan nawiązuje do morza, a nie do mórz jako takich, wskazuje na to, że przypuszczalnie ma na myśli otaczające wyspę Patmos morze będące symbolem rozłąki i cierpienia. Dla niego brak morza na nowej ziemi oznaczał wolność od cierpienia spowodowanego rozłąką z ukochanymi ludźmi. Przeczytaj objawienie Jana 21:2-8 i 7:15-17. Jakie podobieństwa występują między opisem nowej ziemi i Edenu w drugim rozdziale Księgi Rodzaju? Objawienie Jana 21:2-8. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe, i rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Objawienie Jana 7:15-17. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Życie wolne od cierpienia i śmierci na odnowionej ziemi jest zagwarantowane przez obecność Boga wśród Jego ludu. Ta obecność będzie się objawiać w Nowym Jeruzalem, które dzięki temu stanie się przybytkiem Boga między ludźmi, czyli miejscem zamieszkania Stwórcy pośród Jego ludu. Obecność Boga uczyni nową ziemię prawdziwym odzyskanym rajem. Obecność Boga gwarantuje też wolność od cierpienia, łez, śmierci, smutku, płaczu i bólu, wszystkich skutków grzechu. Wraz z unicestwieniem grzechu pierwsze rzeczy przeminęły. Taką nadzieję na uwolnienie od śmierci i cierpienia wyraziła Marta po śmierci swojego brata: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ewangelia Jana 11:21. Maria i Marta wiedziały, że śmierć nie może panować w obecności Chrystusa. Podobnie stała obecność Boga na nowej ziemi będzie gwarantować wolność od bólu i cierpienia, jakich doświadczamy w tym życiu. Taka wielka nadzieja została nam obiecana w Chrystusie i potwierdzona przez Jego przelaną krew. Dlaczego obietnica nowego i wiecznego życia w nowym i lepszym świecie jest tak ważna we wszystkim, w co wierzymy? Czym byłaby nasza wiara bez tej obietnicy? Czwartek. 28 marca. Nowe Jeruzalem. Jan opisuje stolicę nowej ziemi, Nowe Jeruzalem. Choć będzie to realne miejsce zamieszkane przez realnych ludzi, to życie w Nowym Jeruzalem wykracza poza granice doczesnej wyobraźni. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2:9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Przeczytaj objawienie Jana 21:9-21. Jakie są zewnętrzne cechy Nowego Jeruzalem? Objawienie Jana 21:9-21. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy, i od zachodu 3 bramy, i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na 12 000 stadiów, długość jego i szerokość, i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst, a 12 bram, to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą, małżonką baranka. Nowe Jeruzalem to miejsce, które Chrystus przygotowuje obecnie dla swojego ludu. Zobacz Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Miasto jest otoczone wysokim murem, w którym znajduje się 12 bram, 3 bramy z każdej z czterech stron miasta pozwalające wejść do niego z dowolnego kierunku. Ta cecha wskazuje na powszechną dostępność miasta. W Nowym Jeruzalem wszyscy ludzie będą mieli nieograniczony dostęp do obecności Boga. Ponadto miasto zostało przedstawione jako doskonały sześcian, jego długość, Szerokość i wysokość wynosi 12 tysięcy stadiów. Sześcian ma 12 krawędzi. Łączna długość krawędzi tego miasta wynosi 144 tysiące stadiów, co odzwierciedla liczbę 144 tysięcy tych, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Jezusa i zostaną przemienieni, nie doświadczając śmierci. W starotestamentowej świątyni miejsce najświętsze także było idealnym sześcianem. Tak więc Nowe Jeruzalem pełni rolę Bożego przybytku, miejsca, w którym Bóg odbiera hołdy swoich wyznawców. Przeczytaj objawienie Jana 21:21-22:5. Jakie wewnętrzne cechy miasta przypominają ogród Eden? Jakie znaczenie ma obietnica, że w mieście tym nie będzie już nic przeklętego? Objawienie Jana 22:3. Objawienie Jana 21:21-27. A 12 bram, to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło, lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie, i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwości i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Najważniejszą cechą Nowego Jeruzalem jest rzeka wody żywota wypływająca z tronu Bożego. W przeciwieństwie do rzek Babilonii, nad którymi wyznawcy Boży siedzieli jako wygnańcy i tęsknili za Jerozolimą. Nad brzegami rzeki żywota w Nowym Jeruzalem pielgrzymujący lud Boży wszystkich wieków znajdzie wreszcie swój dom. Na obu brzegach rzeki rośnie drzewo żywota, którego liście służą do uzdrawiania narodów. Objawienie Jana 22:2. Nie chodzi tu o uzdrawianie z chorób, gdyż na nowej ziemi nie będzie chorób. Słowa te dotyczą uleczenia wszelkich ran spowodowanych przez bariery dzielące ludzi na przestrzeni dziejów. Odkupieni ze wszystkich wieków i ze wszystkich ludów będą tworzyć jedną Bożą rodzinę. Piątek, 29 marca. Do dalszego studium. Apokalipsa Jana kończy się tym, co zostało zaznaczone już na jej początku, powtórnym przyjściem Chrystusa w mocy i chwale oraz ustanowieniem wiecznego Królestwa Bożego. Powtórne przyjście Chrystusa i jego zjednoczenie z jego oblubienicą jest kulminacyjnym punktem księgi. Jednak Apokalipsa Jana nie umieszcza tych wydarzeń w jakimś nierealistycznym kontekście. To, że przyjście Jezusa jest bliskie, jest podstawowym faktem. Drugim faktem określającym rzeczywistość jest to, że nadal czekamy na powtórne przyjście Jezusa. Czekając na to wydarzenie, musimy jasno pojmować przesłania zawarte w Apokalipsie Jana, a zrozumieć je możemy, czytając tę księgę raz po raz, aż do końca świata. Przesłania Apokalipsy Jana wciąż przypominają nam w naszym oczekiwaniu, że nie powinniśmy patrzeć na rzeczy tego świata, ale kierować oczy ku niebu i ku temu, który jest naszą jedyną nadzieją. Chrystus z Apokalipsy Jana to odpowiedź na wszystkie ludzkie nadzieje i pragnienia pośród zagadek i niepewności życia. On trzyma w swoich rękach przyszłość świata i każdego z nas z osobna. Apokalipsa Jana przypomina nam także, iż zanim nastąpi koniec, mamy do zrealizowania zadanie ogłoszenia światu przesłania o rychłym powtórnym przyjściu Jezusa. Nasze oczekiwanie na jego powtórne przyjście nie jest bierne, ale aktywne. Duch i oblubienica wołają: przyjdź. Musimy przyłączyć się do tego wołania. Jest ono dobrą nowiną i jako takie ma być głoszone ludziom na całym świecie. Pytania do dyskusji.
1.
Pomyśl o milenium i sądzie nad niesprawiedliwymi zmarłymi, który nastąpi po milenium. Zbawieni będą mieli 1000 lat, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Dopiero potem Bóg ostatecznie wymierzy karę potępionym. Jak ten fakt świadczy o Bogu?
2.
Objawienie Jana 1:3 obiecuje błogosławieństwo tym, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi, czytają owe słowa i zachowują je. Czego dowiedziałeś się, studiując tę księgę i jak zamierzasz to zachowywać?